tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Właściwie spokojnie można by było zmienić nazwę na spotkaniowa niedziela radiowa, bo idąc rano do radia czekam na spotkanie z Państwem. I czekam też na spotkania z tymi, którzy przyjęli moje zaproszenie. Kawałek drogi przeszła już dziś Wiola Wejman. Dzień dobry, Wiolu.
Dzień dobry, witam Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie w ten trochę zimowy poranek dzisiaj.
No właśnie, nic z tego nie rozumiem. Ja przyszłam naprawdę do radia wiosną, a teraz wychodzę na spotkanie Wioli, patrzę, pada. Całkiem rześko pada śnieg. Wiolu, ale może to i dobrze, bo w tej takiej śnieżnej atmosferze przeniesiemy się w przeszłość. Przypomnę Państwu, że przed miesiącem po raz pierwszy spotkaliśmy się z Wiolą Wejman z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN po to, żeby uchylać drzwi, otwierać szerzej szczelinę w przeszłość właśnie. I jako pretekst traktujemy do tych wypraw konkretne przedmioty. Pudełko drewniane, pudełko z napisem Vargas, czyli codzienność Krystyny Modrzewskiej. To była nasza pierwsza wyprawa. Dzisiaj przyniosłaś, dobrze, że wyobraźni, bo ciężka, walizkę. Walizka Bromberga to jest nasz kolejny przedmiot. Ale właściwie nie wiem, czy walizka, czy dzwonek do drzwi pewnej kamienicy, przez co będziemy przechodzić. Ten dzwonek mi się też podoba, bo on uchyla bardzo ważne drzwi. Ale po kolei. Nazwisko Brombergów. Spotkałaś pierwszy raz kiedy?
Myślę, że pierwszy raz z tym nazwiskiem spotkałam się podczas lektury pisma wydawanego przez ośrodek Scriptores, ponieważ tam był artykuł autorstwa Roberta Kowałka, który opisywał trochę w wielkim skrócie historię takich najważniejszych, najznamienitszych rodów żydowskich Lublina i tam właśnie ta rodzina została wymieniona. Natomiast drugie zetknięcie z Brombergami, czy właściwie z informacją o tym, że w Szwecji jest bardzo ciekawe archiwum nagrań Adama Bromberga, to ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i rozmowa z dyrektorem Tomkiem Pietrasiewiczem. Pamiętam ją do dzisiaj. Rzadko się pamięta niektóre rozmowy, natomiast ta mi utkwiła w pamięci i pamiętam, gdzie siedzieliśmy i pamiętam, jak mi mówił, słuchaj, tam w Sztokholmie mogą być niesamowite rzeczy, mogą być nagrania z lublinianinem Adamem Brombergiem.
No i oczywiście, co zrobiła Wiola Wejman? Poleciała do Sztokholmu. To jest właśnie nasz pretekst, ta walizka, którą tam znalazłaś. Przywiozłaś ją ze sobą, czy zostawiłaś?
W odróżnieniu od drewnianej skrzynki Krystyny Modrzewskiej, która powróciła do Lublina, archiwum Brombergów nadal jest w Sztokholmie, ale głównie z tego powodu, że tam toczy się życie rodziny Brombergów, tych, którzy przeżyli dzieci, wnuków Adama Bromberga, więc moja praca polegała głównie na tym, że po pierwsze, kiedy zobaczyłam to archiwum, które, jak się okazało, nie składa się tylko i wyłącznie z nagrań z kaset i z kaset wideo, ale też to są zapiski, notatki, różnego rodzaju dokumenty. Ja tam to wszystko przejrzałam, każda kartka została przeze mnie przeczytana i to uporządkowałam i zostało to zdigitalizowane.
Dlaczego Adam Bromberg, właściciel tej walizki, wyemigrował do Szwecji? Co miała z tym wspólnego Wielka Encyklopedia Powszechna, której koncept tworzył dla PWN-u? O tym między innymi będziemy rozmawiać, ale najpierw przenieśmy się pod pewien bardzo ważny lubelski adres. I zanim Adam pojawi się w ogóle w naszej opowieści, zanim pojawi się na świecie, to musimy powiedzieć o jego ojcu. Simcha Bromberg przyjeżdża do Lublina, żeby się ożenić, a potem buduje kamienicę. Kamienicę, która istnieje do dziś.
Tak, i tak naprawdę jedno też z moich pierwszych spotkań z Adamem Brombergiem to jednak kamienica, ponieważ eksplorując historię osób, którymi się zajmuję, których losy odtwarzam, bardzo lubię pójść do miejsca, w którym oni żyli, które coś dla nich znaczyło. I w 2012 roku, w kwietniu właśnie zawędrowałam na ulicy 3 Maja, trochę pod wpływem lektury książki Grinberga, Memor Book, żeby zobaczyć to miejsce. I już wtedy ta kamienica mnie absolutnie zafascynowała, ponieważ jest w niej coś nieuchwytnego, jest jakaś taka linia, jakiś pomost łączący nas z przeszłością. Może dlatego, że po pierwsze uniknęła zniszczeń wojennych, ona nie była jakoś strasznie zbombardowana, a po drugie, że nie była, nie wiem, czy to jest dla właścicieli dobra wiadomość, ale jakby ona nie została jakoś specjalnie przerobiona, wyremontowana, dlatego tam bardzo mocno widać te wszystkie rzeczy, detale, miejsca, mieszkania, drzwi, których dotykali Brombergowie, które są bardzo autentyczne, które naprawdę pamiętają tamte czasy. I ta kamienica jest ciągle taką moją przewodniczką po historii Brombergów, dzięki też uprzejmości obecnym właścicielom.
Którzy bardzo pilnie strzegą tego wszystkiego, co należy do przeszłości, bardzo o to dbają. To jest cudowna postawa, do której pewnie będziemy jeszcze wracać. Ja też bardzo się cieszę, że mogłam się umówić na, mam nadzieję, rozmowę z obecnymi właścicielami. Ale wróćmy do tego momentu, kiedy kamienica przy ulicy 3 Maja 22, jeśli Państwo będą na spacerze, to warto w tamtą stronę, kiedy ta kamienica powstaje. Bo jest wtedy bardzo nowoczesną kamienicą i bardzo luksusową kamienicą. I takie znamiona tego luksusu, jak choćby marmurowe schody, widać do dziś.
Widać i to bardzo dobrze. Widać też o wiele więcej detali, o których zresztą wspomina Adam Bromberg w swoich wspomnieniach. Ponieważ wspomina o witrażach, o kolorowych szybach, o malunkach na ścianach i tak jak sobie przychodzę koło tej kamienicy i czasami tam zaglądam, to wyobrażam sobie, jak bardzo luksusowe to musiało być przed wojną. I nie wiem dlaczego, ale wyobrażam sobie, że na tych marmurowych schodach, które dzisiaj już trochę są nadgryzione zębem czasu, ale że tam był czerwony dywan i kryształowe żyrandole, które oświetlały to wnętrze. I trochę muszę przyznać, że ten widok, zagląda się przez szybki drzwi, stojąc przy ulicy 3 Maja, to trochę jakby wyobraźni przypomina mi też sztokholmskie kamienice.
O, proszę bardzo. Rok 1910 i 1911 to jest ten moment, kiedy trwa budowa tej kamienicy, więc rzeczywiście ma swoje lata. Posłuchajmy, jak Adam Bromberg wspomina.
Ojciec dobudował do tej fabryki dwie oficyny i od frontu, od ulicy 3 Maja zbudował piękny, trzypiętrowy dom wszystkimi w owych czasach stawianymi wymaganiami dla mieszczańskiego domu bogatych ludzi. A więc marmurowe schody, panie z rozpuszczonymi włosami w formie witraży na wszystkich piętrach, duże, widne, wysokie, wielkie mieszkania. Na każdym piętrze były trzy mieszkania. Jedno mieszkanie pięciopokojowe, jedno trzypokojowe, jedno dwupokojowe. Dla siebie na pierwszym piętrze ojciec połączył dwa mieszkania i zrobił mieszkanie siedmiopokojowe, oczywiście z kuchnią, łazienką.
Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak się wchodziło do tego mieszkania, jak naciskało się dzwonek, czy podnosiło się ten dzwonek, zaraz Cię o to wypytam, to ten dzwonek istnieje do dzisiejszego dnia. Jego zdjęcie, które oczywiście zrobiła Viola Weyman na moim profilu facebookowym do zobaczenia. Na niektórych dawnych drzwiach widać też jeszcze oryginalne numery mieszkań. Zachowały się podobno wszystkie spiżarki z drewnianymi półkami. Takie, być może Państwo też mają takie w swoim domu, otwierane jak szafa. One były umieszczane w przejściach między dawnymi jadalniami i kuchniami. Swoją drogą, zanim pójdziemy dalej w tej opowieści Violi Weyman, to chciałabym Państwa bardzo serdecznie poprosić, jeśli ktoś z Państwa mieszkał w tej kamienicy, albo dziadek mieszkał, albo może pradziadek miał sklep w suterynie, miał sklep, to proszę nam przesłać zdjęcia, dobrze? Będziemy bardzo, bardzo wdzięczne. Kamienica, więc bardzo ważne miejsce dla rodziny Brombergów. Tam rodzi się Adolf Bromberg, czyli dzisiejszy Adam?
Tak, tam przychodzi na świat wtedy Adolf, najmłodsze dziecko rodziny Brombergów i tam toczy się życie całej rodziny. To była kamienica bardzo rodzinna, właściwie całe pierwsze piętro zajmowała rodzina Brombergów. Potem, kiedy syn Elek, Eliasz najstarszy, usamodzielnił się, zajmował mieszkanie na kolejnym piętrze. Adam Bromberg o tym pisze, wspomina to życie rodzinne, no niemniej jednak myślę, że do tych jego wspomnień zamieszczonych w książce Memur Buch musimy mieć pewien dystans, ponieważ Adam Bromberg opuszcza Lublin w 1930 roku w dosyć tragicznych okolicznościach, jest wtedy bardzo skonfliktowany ze swoją rodziną, szczególnie ze swoim ojcem i zaczyna dorosłe życie po maturze i właściwie nigdy już tak naprawdę na stałe do Lublina nie wraca, więc ja myślę, że to, co nam mówi Adam Bromberg o Lublinie, o kamienicy, o swojej młodości, wczesnej młodości w Lublinie, to niejako to się zamyka klamrą właśnie 1930 roku, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że dzięki temu, że Adam Bromberg pod koniec swojego życia zdecydował się na nagrywanie swoich wspomnień, to jest coś zupełnie niesamowitego, wcale nie tak wiele osób potrafi ze sobą rozmawiać, czy potrafi nagrać swoje wspomnienia, raczej zawsze potrzebujemy do tego słuchacza czy słuchaczki. I dzięki temu, że zarejestrował swoją opowieść, to ocalił kawałek Lublina, kawałek prawdy o Lublinie, kawałek atmosfery tego miejsca, ulicy 3 Maja. I bardzo ci dziękuję za ten apel dotyczący kamienicy, ponieważ pomimo, że zachowały się nagrania z Adamem Brombergiem, że zachowała się w Szwecji ta część spuścizny Adama Bromberga, niestety już powojenna, to kamienica przy 3 maja ma niestety pecha, ponieważ praktycznie nie ocalała żadna ikonografia z tego miejsca. Niestety nie ocalały rodzinne albumy Brombergów.
Czyli po prostu jedyna nadzieja to nadzieja, że państwo mają w swoim domowym archiwum zdjęcia z tego miejsca. Przypomnę, to jest kamienica przy ulicy 3 Maja 22 w Lublinie. Tam mieszkali Brombergowie, tam mieszkała ich rodzina, ale nie tylko, prawda? W związku z tym istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że zrobimy krok do przodu w odkrywaniu historii i że państwo mają gdzieś zdjęcia z tego miejsca.
Ja nawet jestem przekonana, że w domowych albumach na pewno zdjęcia z kamienicy przy 3 maja tkwią. Absolutnie.
Bardzo proszę o znak. Mój profil facebookowy do państwa absolutnie dyspozycji. Co Adolf, czy już Adam Bromberg robi w Warszawie?
Jeszcze wtedy Adam Bromberg zmienił swoje imię w latach 50. Adolf nie kojarzyło się dobrze po wojnie i to była dosyć częsta praktyka, jako że imię Adolf przed wojną było dosyć popularne, ale do lat 50. To był Adolf Bromberg. Jeżeli chodzi o Warszawę, to w Warszawie znalazł się w momencie, kiedy opuścił już więzienie, ponieważ Adam Bromberg w młodości zbuntował się przeciwko rodzinie i pociągnęła go idea komunistyczna. Przystąpił do młodzieżówki, bardzo aktywnie w niej działał. Zresztą po wojnie też był działaczem partyjnym. I to są bardzo skomplikowane perypetie, ale w latach 20. trafił, w latach 30. trafił do więzienia. Wyszedł z niego w ramach amnestii i właśnie wtedy wjechał do Warszawy, gdzie mieszkała jego siostra Regina Renia i tam rozpoczął pracę w słynnym wydawnictwie Hoesika. I on mówił, że ta praca, ten moment, kiedy właśnie rozpoczął współpracę z Hoesikiem, to był taki moment kluczowy dla jego drogi zawodowej, ponieważ tak naprawdę on się wtedy nauczył najważniejszych rzeczy związanych z wydawaniem książek, a to stało się jego życiową pasją.
Czyli nigdy wcześniej nic nie wskazywało na to, że pójdzie tą właśnie drogą. To był jakiś przypadek życiowy, czy też nie?
Opisuje o wielkiej fascynacji książkami i tym, że książka daje nam jakby możliwość przeniesienia się do innego świata, ponieważ kiedy był małym chłopcem, jego siostra, która była chora, spędzała z nim czas On też chorował, bardzo dużo czytali, jakby te lektury gdzieś rozszerzały po prostu jego możliwości poznania świata, więc myślę, że książki były dla niego bardzo ważne już w dzieciństwie. No niemniej jednak czytanie książek, a wydawanie książek to prawie to samo, ale jednak trochę inaczej.
To wydawnictwo, o którym wspomniałaś, nie było jedynym, z jakim się związał w Warszawie. Był jeszcze PWN.
A tak, ale oczywiście, ale PWN to już są czasy późniejsze, to już jest po wojnie. I tak, no, Adam Bromberg uchodzi za jednego z, może nie z twórców, ale, za osobę, która w jakiś sposób spowodowało, że wydawnictwo PWN było bardzo ważne, bardzo prestiżowe i wydawało mnóstwo ważnej literatury. On został dyrektorem tego wydawnictwa w 1953 roku i to, co dla mnie było w pewnym momencie takie bardzo zaskakujące, wręcz bym powiedziała, że uderzające, to w momencie, kiedy zaczęłam analizować, co wydawano w latach, kiedy Adam Bromberg dyrektorował, to dowiedziałam się, że wydawano wtedy Bibliotekę Klasyków Filozofii, czyli tak naprawdę książki, którymi ja się posługiwałam w czasie swoich studiów na filozofii. I wydano wtedy kilkadziesiąt tytułów absolutnego, dzisiaj byśmy powiedzieli top ten, filozofii światowej. To były oczywiście doskonałe tłumaczenia. Ten pomysł na wydawanie Biblioteki Klasyków Filozofii, książek, którymi do dzisiaj się przecież posługujemy. One do dzisiaj jakby są, te tłumaczenia są absolutnie akceptowalne i do dzisiaj z nich korzystamy. To był oczywiście też pomysł Adama Szafa, który zaakceptował Adam Bromberg. No i tak do dzisiaj w naszych biblioteczkach te książki są.
Tak, u mnie też są całe półki poświęcone tym książkom. Jako absolwentka filozofii też potwierdzam. Wiolu, ale o co chodzi z tą wielką encyklopedią powszechną? Co to za historia?
To jest historia wielkiej fascynacji zawodowej, wielkiej pasji, ale jednocześnie to jest historia pewnego rodzaju chyba życiowej tragedii, można powiedzieć, ówcześnie, ponieważ ten moment, kiedy Adam Bromberg został odwołany z posady dyrektora, kiedy przedstawiono mu zarzuty, które później okazały się nietrafione, no doprowadził do tego, że rodzina Brombergów zdecydowała się wyemigrować z Polski. Te zarzuty postawione Adamowi Brombergowi, ta sprawa się ciągnęła dosyć długo, bo od 65 roku do 69 tak naprawdę. Oczywiście posądzano go o niegospodarność, ale to, co tak najmocniej rezonuje do dzisiaj, to była bardzo duża dyskusja na temat hasła dotyczącego obozów zagłady. Adam Bromberg trafił nawet na kilka tygodni do więzienia i jego takie zapiski, czytałam listy do rodziny, które w tamtym okresie pisał, są naprawdę bardzo tragiczne, bo rzeczywiście to, co wtedy się działo w Polsce, było tak dziwne i tak niedookreślone, że oni się rzeczywiście bali, że on może stracić życie, więc w listach pisanych zarówno przez jego żonę, jak i przez niego, przez córki, ten ogromny niepokój, ta niewiadoma jest tak bardzo mocno obecna, ale to, za co bardzo cenię Adama Bromberga, to, że tak naprawdę w każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, potrafił znaleźć wyjście. I to zazwyczaj wyjście doskonałe. Był urodzonym optymistą, sztukmistrzem z Lublina.
Ha, proszę bardzo. A tutaj tym wyjściem był wyjazd?
Ten wyjazd był przymusowy. Po prostu rodzina Brombergu zdecydowała, że tutaj nie ma szans na dalsze życie, że jest po prostu zbyt niebezpiecznie. Na pewno zarówno Adam, jak i jego żona Anna martwili się o swoje dwie córki, które wtedy, najstarsza córka rozpoczynała wtedy studia, młodsza Dorotea, która dzisiaj jest dyrektorką wydawnictwa, była jeszcze w liceum. Więc wyjazd był przymusowy. Natomiast to, co stało się już po wyjeździe, kiedy rodzina Brombergów trafiła w bezpieczne miejsce, to jest jakby kolejny rozdział. I to jest właśnie ten moment, kiedy okazuje się, że warto dążyć do spełnienia swoich marzeń.
Dodajmy jeszcze, zatrzymując się chwilę na momencie wyjazdu, że ta wielka encyklopedia powszechna, która była jego ideą, Nie mógł jej zabrać ze sobą. Nie miał
niestety nie, ponieważ jest to kilkanaście tomów i ta encyklopedia, zdaje się, przypłynęła do Szwecji dopiero dużo później, ale te opisy pożegnania z wydawnictwem, to też jak reagowali pracownicy, pracowniczki na odejście Adama Bromberga, jest też bardzo poruszające, ponieważ miałam też przyjemność spotkać się z kilkoma osobami, które pamiętały jeszcze te czasy, które pracowały w wydawnictwie za czasów dyrektorowania Adama Bromberga. I wszystkie te osoby podkreślały ogromną charyzmę tego dyrektora, że to była osoba, która w niełatwych czasach, niełatwych też z powodów ekonomicznych, potrafiła wyczarować tak coś z niczego i rzeczywiście ta pasja wydawania książek, ta wiara w to, że książka może zmienić świat, że jest ludziom potrzebna, no była czymś po prostu niesamowitym. I rzeczywiście jak śledzi się historię tego wydawnictwa i historię tego rozkwitu, no to myślę, że można bez dwóch zdań powiedzieć, że Adam Bromberg odniósł wtedy wielki sukces. On współpracował też z profesorem Tadeuszem Kotarbińskim, który ponoć powiedział właśnie o wielkiej encyklopedii powszechnej, tworzonej przecież przez kilkaset osób, wiele zespołów naukowych, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jedna z ważniejszych encyklopedii, jakby takiego zapisu życia naukowego, inteligenckiego, stworzona wtedy w Polsce. I Adam Bromberg tak naprawdę do dzisiaj jest za to ceniony, czego na przykład dowodem jest piękne wspomnienie redaktor Krystyny Goldbergowej, niestety już nieżyjącej.
Jedźmy do Szwecji za Adamem Brombergiem. Powiedziałaś, tam spełnia swoje marzenia. Co się dzieje z tą rodziną?
Przyjeżdżają do Szwecji i tak jak większość emigrantów marcowych, tak jak zresztą też wspominana w poprzedniej audycji Krystyna Modrzewska, muszą nauczyć się języka i muszą znaleźć swoje miejsce w tym nowym kraju. Córka Dorota bardzo szybko rozpoczyna naukę. To jest właściwie jakieś zupełnie ekspresowe tempo też nauki języka, no bo przecież ten język jest zawsze największym problemem w takich sytuacjach. Adam Bromberg przez pewien czas pracuje jako tłumacz, ale nie opuszcza go marzenie o tym, żeby w Szwecji założyć swoje wydawnictwo. I kiedy o tym czytałam, kiedy o tym słuchałam, to jest to dla mnie jedna z najbardziej zaskakujących marzeń, które wydaje się, że jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ osoba w wieku prawie 60 lat przyjeżdża do kraju, którego języka nie zna, który jest w jakiś sposób obcy kulturowo, bo no wtedy te relacje pomiędzy Polską a Szwecją nie były aż tak bliskie, świat był bardziej zamknięty, nie było internetu. No i po prostu ten ktoś przyjeżdża, zamieszkuje w stolicy i marzy sobie o stworzeniu wydawnictwa, no ale to się udaje.
No chyba miał po ojcu, bo jego ojciec, bardzo przedsiębiorczy człowiek, no, żeby postawić taką kamienicę, należał takim być, nie kończył żadnych szkół. Tak naprawdę wszystko to, co potrafił, on właściwie nie wiadomo, sam się tego wszystkiego uczył, sam do wszystkiego dochodził, więc syn, z którym był w konflikcie, zdecydowanie ma to po ojcu. Chce mieć wydawnictwo? No i proszę, zakłada, tak?
Tak, i powstaje wydawnictwo Brombergs w Sztokholmie i w 1978 roku, czyli tak naprawdę 2 lata po założeniu wydawnictwa, Brombergowie wydają Singera, Sztukmistrz z Lublina. To jest pierwsza książka, którą wydali. Nieprzypadkowo, myślę, ten Sztukmistrz z Lublina. I to okazuje się wielkim sukcesem, ponieważ Singer otrzymuje Nobla. I to powoduje, że to wydawnictwo no po prostu ma finanse. Może jest staje się popularne przede wszystkim i jakby ta sytuacja finansowa wydawnictwa ulega zmianie i Adam Bromberg wraz z córką, bo ja myślę, że ten sukces bez córki Doroty Bromberg nie byłby aż tak spektakularny, i wydają dalej i są kolejne sukcesy, ponieważ potem jest Czesław Miłosz i również Nagroda Nobla, kolejni nobliści.
Czyli on wydaje noblistów, zanim oni stają się noblistami, tak? Tak to wygląda.
Częściowo tak. No z Singerem tak to było.
To się nazywa mieć naprawdę.
Tak, myślę, że Adam Bromberg miał ogromną intuicję. No i może też szczęście, bo może to jest tak, że szczęście i spektakularne sukcesy to właśnie są wpisane w cechę rodziny Bromberg. To wspomniałaś o właśnie jego ojcu. To tak to było rzeczywiście, że on przyjechał z Międzyrzeca, niewykształcona osoba, a tutaj w Lublinie tak naprawdę doprowadza do tak naprawdę powstania wielkiej kamienicy, wielkiej firmy, no i okazuje się, że Brombergowie są jedną z najbardziej zamożnych rodzin tutaj w Lublinie.
Kiedy pierwszy raz byłam w kamienicy przy 3 maja 22, na ścianie jednego z mieszkań widziałam zdjęcie. Zdjęcie, które zresztą mogą Państwo znaleźć na stronie Radia Lublin, jest zapowiedzią dzisiejszej nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. To zdjęcie teraz oczywiście w reprodukcji leży przed Tobą, Wiolu, starannie opisane. Gdzie jest Adam?
Adam to jeden z tutaj, tu jest dwójka małych chłopców i Adam jest drugi od lewej.
Kiedy zostało zrobione to zdjęcie, jak trafiło do kamienicy?
Podejrzewam, że zdjęcie zostało zrobione w latach 20. Nie ma niestety dokładnej datacji, ponieważ ta fotografia została wykonana albo w Berlinie, albo u rodziny Brombergów w Jeleniej Górze, dzisiaj w Jeleniej Górze. I zdjęcie przywędrowało do rodziny Brombergów z Wielkiej Brytanii. Ja mówię o tym tak skomplikowanie, ale myślę, że warto to doprecyzować, że ta spuścizna Brombergów, jakiekolwiek pamiątki po nich z okresu przedwojennego, niestety nie przetrwały Adama Bromberga. No niestety spowodowała ta wojna i losy tej rodziny, ponieważ Brombergowie w 1939 roku po wybuchu wojny uciekli z Lublina, przedostali się do Lwowa. I tutaj te losy się bardzo komplikują, ponieważ przez 2 lata są we Lwowie. W 1941 roku siostra Regina zostaje zamordowana. Symcha Bromberg wraz ze swoją żoną Gitlą uciekają, przemieszczają się do Zamościa, do getta i tak naprawdę w tym momencie ślad po tej rodzinie się urywa i niestety też urywają się wszelkie ślady związane ze zdjęciami, z listami, z tymi rzeczami, które w jakiś na taki naturalny sposób znajdują się w naszych domowych archiwum. No natomiast ze względu tutaj na zagładę po tej rodzinie naprawdę zostały jakieś niewielkie skrawki i właśnie moja rola i to, co mnie najbardziej interesuje w tej historii, to próba wypełnienia tych pustych miejsc właśnie z tego okresu przedwojennego, zrekonstruowania historii tej rodziny w okresie przedwojennym.
Możesz to zrobić z Państwa pomocą. Raz jeszcze prosimy o zajrzenie do swoich archiwów, jeżeli jest prawdopodobieństwo, że mają Państwo coś, co stanowi o historii kamienicy przy 3 maja 22. O historii też rodziny Brombergów. W związku z tym proszę koniecznie dać nam znać.
Natomiast wspomniałaś o tym zdjęciu i rzeczywiście w ubiegłym roku miała bardzo dla mnie wzruszająca chwila dzięki uprzejmości Fundacji Szpilka, która teraz mieści się w mieszkaniu Brombergów. Dziewczyny kiedyś poprosiły mnie, słuchaj, ja widziałyśmy, że masz takie zdjęcie rodziny Brombergów. My byśmy chciały, żeby ono zawisło w salonie Brombergów, bo przecież oni tam mieszkali i może w taki symboliczny sposób upamiętnimy po prostu tą rodzinę. I rodzina Brombergów zgodziła się na udostępnienie tego zdjęcia. Dziewczyny ze Szpilki pięknie to z tą fotografię oprawiły i w momencie, kiedy opowiadałam, miałam tam taki mały wykład o historii rodziny Brombergów, to zdjęcie zawisło na ścianie w salonie.
I rzeczywiście picie herbaty w tym salonie pod tym zdjęciem to jest bardzo wyjątkowy moment. Przyglądam się jeszcze temu wszystkiemu, co przyniosłaś. Wróćmy do tej książki Grenberga, bo ja o niej tak naprawdę usłyszałam od ciebie stosunkowo niedawno. Jakoś umknęła mojej uwadze, szkoda. Opowiedz o niej kilka zdań, bo to kolejna książka. Hanna Kral poświęciła swoją jednej kamienicy w Lublinie. Grenberg zagląda do kolejnej kamienicy. Opowiedz o tym, kiedy ona powstała. Memorbuch to jest też nawiązanie do pamięci, prawda?
Tak, to jest właściwie tak naprawdę pamiętnik, dziennik. Książka powstała już po śmierci Adama Bromberga. Adam Bromberg chciał sam napisać swoje wspomnienia. No niestety nie udało się. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, dzięki temu, że rejestrował swoje wspomnienia, że jego wspomnienia rejestrował też Michał Hajkowski, że jego wspomnienia też rejestrował jego zięć Ludo Kastner, mamy kilkadziesiąt rozmów, kilkadziesiąt godzin nagrań opowieści o przeszłości Adama Bromberga. I tymi materiałami zajął się Henryk Grünberg, pisząc książkę, jakby opowiadając słowami Adama Bromberga o jego życiu. I tak naprawdę w tej książce możemy prześledzić historię Adama Bromberga, jego rodziny. Ona jest w o wiele szerszym kontekście niż tylko lubelski. No bo tak jak wspomniałam, Lublin Bromberga to do 1930 roku. Jest na pewno, ta książka jest na pewno takim studium, portretem postaci. Mnie osoba Adama Bromberga bardzo fascynuje, ponieważ niezwykle ciekawe wydają mi się na takie postacie, w których w historii skupia się jak w soczewce ta wielka historia i w których dziejach, losach widać, jak jesteśmy bezbronni wobec historii, jak historia ta, która się dzieje gdzieś tam ponad nami, determinuje nasze wybory, nasze losy i tak naprawdę całe nasze życie. Ale jeszcze raz chciałabym podkreślić, że tutaj Adam Bromberg jest tą postacią, która też potrafiła sobie zaradzić z tymi rzeczami, które od niego nie zależały. Potrafił je chyba przekuć na wielki sukces.
A jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden przedmiot, który przyniosłeś?
Ja chyba lubię ze sobą zawsze zabierać książki, bo jakoś czuję się wtedy raźniej. To jest akurat jeden z katalogów wydawnictwa, 35 lat wydawnictwa Bromberg. Tam jest taki zwyczaj, że wydaje się tego rodzaju podsumowania cyklicznie, właściwie w każdą dekadę, i tutaj są przedstawione najważniejsze książki, które wydano, oraz jest spis wszystkich książek, które wydano od 1976 roku. Dla mnie ta lektura była o tyle ciekawa, że mogłam zobaczyć, jak Brombergowie popularyzowali czy promowali polską literaturę w Szwecji, bo to jest też ważna część działalności wydawnictwa Bromberg, szczególnie wtedy, kiedy dyrektorem, kiedy jakby jeszcze główną osobą zarządzającą wydawnictwem był Adam Bromberg. I na przykład bardzo zaskoczyło mnie, że w 1980 roku Bromberg wydało książkę papieża Jana Pawła II.
Co jest jeszcze na liście tych polskich pozycji?
Jest oczywiście Czesław Miłosz, no jest oczywiście Bromberg. Widzę tutaj Jerzego Andrzejewskiego. Wydano także książkę Teresy Torańskiej. Wydano też Pawła Hille, Leszka Kołakowskiego. Wydawnictwo Bromberg, które działa do dzisiaj, teraz właśnie dosłownie kilka dni temu, można powiedzieć, stery wydawnictwa przyjęło trzecie pokolenie, czyli córka, wnuczka Adama Bromberga, córka Doroty Bromberg, Kasia. To nie jest wielkie wydawnictwo i zresztą zawsze podkreślano, że jest to małe wydawnictwo wielkich pisarzy. I no, kiedy przeglądamy te książki, to jest rzeczywiście panorama tak naprawdę najlepszej literatury światowej.
I powiedzmy jeszcze, że data naszego spotkania w Nie Tylko Rozrywkowej Niedzieli Radiowej nie jest do końca przypadkowa. Nie udało nam się dokładnie tego dnia, ale jesteśmy w okolicach rocznicy urodzin.
Tak, za moment, 12 marca będzie kolejna rocznica urodzin Adama Bromberga, sztukmistrza z Lublina.
Wiolu, bardzo ci dziękuję za kolejną wyprawę w przeszłość. Niby lubelską, ale tak naprawdę powędrowałyśmy dzisiaj spory kawałek od Lublina i tak będzie, zdaje się, przy każdym kolejnym przedmiocie, który przyniesiesz do studia. Wiola Wejman, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.